Proszę pana, zwiastun do audycji, o czym było dzisiaj?
Proszę pana, było o tym, jak pan najpierw lubił, a potem przestał lubić Trumpa. A jak wstrząs... Proszę pana, to wywołało nieprawdopodobny wstrząs. Cała polska scena polityczna zadrżała. Cejrowski znielubił Trumpa.
Izolator, Bogu chwała. Bardzo dziękuję za szalik. To nie pierwszy w mojej karierze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, ale co pan mnie chce tutaj zapisać do drużyny jakiejś?
Nie, to jest maleńka drużyna. Miałem w Bogu chwale występ i mijałem płot z napisem izolator. Se pomyślałem, to chyba musi być drużyna piłkarska, a nie fabryka, bo już w Polsce się nie produkuje izolatorów. A to nawet ciekawy temat w ramach rozmowy o Mercosur. Witamy państwa dzisiaj. Ja jestem gospodarzem, więc ja powitam. To jest pan Paweł Lisicki, a to jest pan Wojciech Cejrowski, jesteśmy w kajucie.
I nie siedzimy po różnych stronach oceanu.
I nie siedzimy. A propos izolatorów. Otóż tak. Polska była kiedyś dostarczycielem izolatorów do Paragwaju. Paragwaj, mały kraj w Ameryce Południowej, wciśnięty tam między Argentynę, Urugwaję i Brazylię. Umiejscowiony w taki sposób, że mają ogromne kaskady wodne. I żyją tylko od dziesięcioleci. Żyją z tego, że pozwolili Brazylijczykom i Argentyńczykom, czyli krajom gospodarczo rozwiniętym, posadowić hydroelektrownie na tych kaskadach. No, po prostu jakaś płyta się kończy, obrywa się woda i to produkuje. Takie masy wody tam płyną i tak wysoka jest ta kaskada, że pozwala robić prąd. Paragwaj nie jest w stanie zużyć tego całego prądu, nawet gdyby wszystko mieli zapalone zawsze. I ogólnie mają wszystko zapalone zawsze. Nie wiem, czy nadal, ale prąd był darmo w tym kraju. Ponieważ oni posadowili hydroelektrownię tak, my połowę, wy połowę, Brazylia za wszystko zapłaciła, bo im prąd potrzebny. Paragwaj ma tyle prądu, że swojego nie zużywa, zużywają może 10%, a resztę opylają sąsiadom. No już doskonały biznes, kraj mógłby być bogaty, gdyby władza chciała jakoś...
Mówimy o Paragwaju.
O Paragwaju cały czas. I Polska do tego miejsca, gdzie są potężna jest produkcja prądu i ona się rozwija, tam się stawia coraz więcej tego, a hydro to jest chyba odnawialne źródło energii. Przy czym oni...
Zielone i białe. I
tak, oni stawiali to na zasadzie takiej, że jedyne. No bo nic innego tam nie mają. I po prostu tak się przydarzyło. To nie są ekolodzy żadni. Polska eksportowała izolatory.
Do Paragwaju.
Do Paragwaju. Paragwaj to kupował. Płacił dobrymi pieniędzmi jeszcze za komuny.
No i co się stało?
I potem w 2000 roku, jak byłem, to mnie poinformował jakiś facet, który był konsulem honorowym Rzeczypospolitej. A sam był Ukraińcem, żydowskiego pochodzenia, jak mi się pochwalił. Nie wiem, czy to prawda, tak mi się pochwalił. I on powiedział, że on sprowadzał te izolatory i na tym zbił majątek, ale to się skończyło, bo się zamknęła produkcja izolatorów w Polsce. Rok 2000, czyli rok wejścia Polski do Unii Europejskiej.
4 lata przed.
W 2004 Polska weszła, a referendum było w 2000 czy coś. Dobra. No więc to jest ten moment, kiedy Polska wygasiła super dochodowy interes.
Ja na temat izolatorów i relacji między Polską a Paragwajem się nie będę powiadał, bo nic na ten temat nie wiem.
Ale wygaszanie przemysłu.
Ale wygaszanie
już wtedy.
Przemysłu już wtedy jak najbardziej, bo to pokazuje tę stronę przynależności Polski do Unii, o której się w ogóle nigdy nie dyskutuje, bo my ciągle tylko my, w sensie rząd, media głównego nurtu i tak dalej, opisują, jakie to wielkie korzyści Polska ma z przynależności do Unii Europejskiej, ale nigdy nie pokazują tego, co Polska traci na przynależności, albo co straciła na przynależności do Unii Europejskiej. No ale to jest na osobną dyskusję dotyczącą tego, czy... Zresztą to nie jest może na osobną dyskusję, bo to nas z kolei kieruje do projektu, tylko ja chciałem, żebyśmy najpierw zaczęli od tego, co wywołało największe, zauważyłem, zamieszanie, czyli do pańskich wypowiedzi na temat Donalda Trumpa, żebyśmy o tym...
Zamieszanie? Znowu?
Zamieszanie, no nie, proszę pana, okazało się, że pan twierdząc, że się pan rozczarował Donaldem Trumpem, wywołał jakąś, to znaczy w rozmowie ze mną, albo w naszej rozmowie, w każdym razie wywołał...
No obaj żeśmy się rozczarowali.
Na razie się rozczarowali.
Ale ja wywołałem coś.
No nie, ale ja potem, wie pan, ja potem idę, znaczy ja potem rozmawiam w Radiu Wnet i mnie odpytują, jak to jest, że Cejrowski się się rozczarował Donaldem Trumpem. I teraz ja muszę pana tłumaczyć, jak to jest. Nie wiem, może oni powinni sami pana zaprosić, albo sam się pan powinien do nich zaprosić i wytłumaczyć, jak to jest. Ale efekt był taki, że to ja musiałem tłumaczyć, dlaczego pan... A potem jeszcze widzę, że tam jest cała taka grupa, no, że to niemożliwe, że oni nic nie rozumieją. Oni, to już my. Czyli ja i pan. Że oni nic nie rozumieją, że ten Trump prowadzi wspaniałą tu genialną
rozgrywkę szachową,
rozgrywkę 5D, 6, tu podzielił tam i oni w ogóle, i ten Cejrowski to jest jeden, drugi to jest cymbał, nic nie wiedzą, maga, wiu, tam. Widział pan to?
Nie, nie. Znaczy to, co mi pan przysłał z Radia Wnet, to widziałem, jakiś siedzi ekspert i zacząłem nawet pisać felieton, pomyślałem, że będzie nieżyczliwy wobec kolegów z branży, którzy opisują sytuację amerykańską. Uważam, że żaden nie rozumie z tych, którzy są stałymi korespondentami, że żaden nie rozumie. Tylko jak ja to powiem, to wszyscy, o, wszystkie rozumy pozjadał znowu tam Buffon.
Ten chłopek Roztropek na wszystkim
Buffon,
się zna.
Jeszcze w tych gumofilcach chłopek Roztropek uważa, że się zna. To może bym to przeniósł na poziom taki, że oni nie czują Ameryki. Może jakieś mechanizmy rozumieją, ale no zaglądają do silnika, natomiast nie wiedzą, jak tym się jedzie. Czyli potrafią zmontować Porsche, ale nie mają miłości do tego samochodu i nie wiedzą, jak on się prowadzi, jak ten smród działa na kierowcę albo prędkość. No więc jakoś nie czuję Ameryki, wypowiadają się ten ekspert akurat w Radiu Wnet, możemy wrócić do niego.
Nie, to nie chodzi o eksperta, chodzi mi o taką ogólną ten, że tutaj no, takiego rozczarowania i takiego...
No dobra, spróbujmy to przetłumaczyć raczej jeszcze na polski. U nas jest jakiś trybalizm taki, że mam, jak się zakochałem w jakimś polityku, już abstrahujmy od Trumpa, to potem muszę go kochać cały czas.
Dlaczego to zrobi?
A jak coś bardzo złego zrobi, to ja mam go bronić wtedy, a jeżeli tego nie zrobię, to jestem zdrajcą. A nie, że po prostu no, coś złego zrobił, to ja przestaję się z nim kolegować. No to jest normalna sytuacja.
Ale dokładnie.
Jakiś nasz kumpel z podstawówki był doskonałym kumplem przez lata, potem robi coś radykalnego, co nas odsuwa od niego, no to przestajemy się kolegować. Nie zdradziliśmy go, tylko on się zmienił. Komentator polityczny może być przetłumaczony na komentatora sportowego. I komentator sportowy komentuje mecze Legii w poprzednim sezonie. I komentuje z zachwytem, bo oni piękne gole strzelają, mają doskonałą drużynę. Kapitan potrafi całą drużynę prowadzić. No taki Trump tam gania po boisku. Następny sezon przychodzi i komentator sportowy tę samą Legię komentuje inaczej, bo tam się coś zepsuło. Ten kapitan zaczyna źle prowadzić drużynę, pokłócił się ze wszystkimi. Część zawodników kazał wyrzucić w ogóle w cholerę i jeszcze oni już poszli sobie, a on ich wyzywa. Donald Trump o swoich byłych sojusznikach. Teraz ich już poszli, to mógłby ich nie wyzywać na tym Twitterze. Co chwilę mu się przypomina Candace Owens, że trzeba coś o niej powiedzieć, że jest brzydka.
Albo Tucker Carlson, prawda?
Albo Tucker Carlson, no już to dobra, no. Poszli dawno, nie mów o tym, zajmij się czymś lepszym. No to komentator nie zdradził Legii, ani nawet nie był zwolennikiem tej Legii, kiedy komentował mecze w tym dobrym sezonie. Nie musiał być. Mógł być kibicem Legii, ale nie musiał. Tylko po prostu komentował pewne zdarzenia. No i teraz, jeżeli zdarzenia obecne mi się nie podobają, zachowanie kapitana drużyny amerykańskiej mi się nie podoba, ale nie całe w czambu. Mąka pszenna, orkiszowa, żytnia, pola pana Cejrowskiego. Całą masę rzeczy fajnych Trump robi.
Właśnie ja chcę powiedzieć tak, że przecież na przykład uważam, jeśli chodzi o politykę migracyjną, Trump robi bardzo dobre rzeczy. Wreszcie zamknął granice, zwalcza nielegalną migrację. To jest bardzo pozytywne. Zwalcza ten szalony genderyzm, który się w Stanach wkradł. Ostatnio zresztą podpisał bardzo sensowną rzecz, czyli stwierdził, że te radykalne ruchy transwestytów, które opanowały Stany Zjednoczone w jakiś naprawdę niebywały sposób.
Wszyscy mówią transgender, czy transwestyci.
Czy
on się przebiera za pomocą noża chirurgicznego i sobie przyspawał cycki sztuczne, czy po prostu się ubrał, to nadal jest transgender.
Pochwalę oczywiście, że parę tygodni temu, jak była ta ostatnia historia, kiedy jeden z tych transwestytów Już nie pamiętam, bo to się zdarza cały czas, nie pamiętam, jakie to miasto chodziło, no, ale w każdym razie wtargnął z bronią, tam zaczął zabijać na masową skalę ludzi. I napisałem, że to jest że cały ten ruch tranzytów, tak jak on wygląda, to jest wylęgarnia terrorystów. No bo przecież oni montują ludzi, mieszają im w głowach do tego stopnia, że mężczyzna...
Ale kto? Tranzyci? Nie. Ci, którzy z nich robią tranzyty. Tak musi pan to objaśnić, bo teraz się rzucą na pana, tak, że wylęgarnia terrorystów.
Tak zwani seks edukatorzy, czy ideologowie tego całego ruchu, którzy wkładają ludziom do głów twierdzenie, że nikt nie jest urodzonym mężczyzną albo urodzoną kobietą, tylko to można wybierać. I teraz potem, jeśli się człowiek źle czuje ogólnie, to mówi się, że to jest wynikiem złego wyboru, że jesteśmy, męska dusza jest uwolniona w kobiecym ciele, albo kobieca dusza jest w męskim ciele. No to jest ta teoria, prawda? Ta teoria genderowa.
Już się zgubiłem.
No tak, ale w związku z tym uczy się ludzi nienawiści do normy, nienawiści do społeczeństwa, że oni są ciągle zagubieni, że oni są niewłaściwi.
Ale jeszcze, żeby sobie zmienić ciało.
Tak, jeszcze.
Bo kiedyś to byli przebierańcy, po prostu. Ubierał się za babę.
A teraz jeszcze mają tak.
A teraz robią jeszcze to chirurgicznie i farmakologicznie, łykają jakieś hormony, których ich organizm nie wydziela i one powodują, że zaczyna wyglądać jak...
Są specjalne bandaże, które są używane tam, prawda?
No to on musi być w niezgodzie z samym sobą, żeby to zrobić. Żeby sobie taką zrobić zmianę, ja bym to nazwał krzywdą, to on musi być pokłócony wewnętrznie z samym sobą.
I w takim człowieku narasta bunt, frustracja,
bechta ten bunt i teraz pogubiony wewnętrznie, pokłócony ze sobą. I dlaczego to jest wylęgarnia terrorystów? Niech pan powie. Moja teoria maleńka jest taka, że on najpierw musiał znienawidzieć siebie.
Tak.
Żeby facet chciał się przerobić na kobietę za pomocą dłuta i skalpela i nożyczek, no to musi znienawidzieć swoją istotę.
Swoją tożsamość
męską. Czyli napawa się nienawiścią. Potem staje się kobietą. I bardzo często oni są niezadowoleni. Tam poziom samobójstw w tej grupie jest kolosalnie wyższy od poziomu samobójstw normalnie w średniej
społeczności. No bo tym ludziom wmówiono, że cały problem sprowadza się właśnie do kwestii płci. I jeśli przejdziesz tę operację, poddasz się temu, to poczujesz się szczęśliwy. Tak?
No i nie czują się szczęśliwi.
Co więcej, przechodzą, to znaczy po przejściu takiej operacji nie mogą wrócić do tego, co było przedtem, bo już są uwięzieni w tym wszystkim, co zostało przeprowadzone. Agresja, frustracja, gniew narasta i wyładowuje się no, na tych wszystkich tak zwanych normalcach, na tych zwykłych ludziach, bo ci ludzie przez to, że pozostali tym, kim są, są czymś w rodzaju takiego więzienia, w którym ci są, to jest wszystko oczywiście wyłącznie przebiega w ich głowie, w którym zostali uwięzieni. I w związku z tym te organizacje tak zwanych seksedukatorów, tych genderystów i tak dalej, zostały przez Trumpa uznane za organizacje, które wspierają terroryzm. No i to jest moim zdaniem jedna z...
Lęgarnia terroryzmu, prawda? Teraz została przetłumaczona tak. Ktoś jest chory umysłowo, jeszcze się tę chorobę powiększa w nim, tak, mówiąc...
Nakręca się.
No jak ci się wydaje, że jesteś może trochę bardziej kobietą niż mężczyzną, no to my ci pomożemy, tylko musisz nabrać tego przekonania jeszcze bardziej, jeszcze, no nakręca się tych ludzi, a potem są sfrustrowani, zaczynają rozwalać wszystko dookoła.
I to jest znowu... Co
czyli
powiedzieć?
Wylęgarnia terroryzmu. Cała organizacja, która... Jak ktoś to czyta tak po prostu w Polsce z ogromnej odległości. No ale przecież oni tam medycznie pomagają ludziom. Chorym umysłowo pomagają za pomocą skalpela. To już jest dziwne. Ale no pomagają przecież ludziom. Jak to jest wylęgarnia terroryzmu, skoro oni się zajmują wyłącznie sprawami medycznymi? Otóż zajmowanie się wyłącznie sprawami medycznymi prowadzi do powikłań psychicznych, z których rodzą się samobójcy i terroryści. Bo teraz część tych osób popełniających samobójstwo chce to zrobić w sposób spektakularny.
Mm-hmm. No tak, dokładnie. I jeszcze chce, bo to jest bardzo ważne. Mówię, mają ogromne takie poczucie krzywdy, takiego wyobcowania, wyalienowania i chcą się odegrać na tym normalnym społeczeństwie. Jednocześnie, że tak powiem, zabijając siebie, zabijają innych wokół siebie. Przypadkowe ofiary, ale ofiary, które mają jedną z ich punktu widzenia ważną cechę, no należą do tego świata normy. Tak? To są, dlatego są szkoły, kościoły. To są te miejsca, gdzie oni się wyładowują, ponieważ czy to szkoła, czy kościół, niezależnie od tego, jaki to nie byłby kościół czy jaka szkoła, i jest zawsze, można powiedzieć, takim symbolem pewnej normalności, prawda? Tego podziału na dziewczynki i na chłopców, na mężczyzn i na kobiety. I oni, nie mogąc tego znieść i nie mogąc znieść samych siebie, pociągają, że tak powiem, za sobą różne ofiary. I tutaj jedna bardzo istotna rzecz właśnie pokazująca, że o Trumpie można powiedzieć coś dobrego. Inny prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, w 2023 roku wprowadził tak zwany, nawet do kalendarza oficjalnych uroczystości obchodzonych w Stanach Zjednoczonych, Dzień Widoczności czy Widalności Transwestytu. Okropne, ale jako oficjalne święto państwowe, prawda?
Tak jeszcze jakoś nałożył to na Wielkanoc?
No tak, bo to się akurat przypomina, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, to było tam świętem stałym, nie pamiętam któregoś tam marca, i akurat się tak złożyło, że to się zbiegło raz z Wielkanocem, i on wtedy tak naprawdę o Wielkanocy ani słowa, a się skupił, prawda, na tym. A to było, to też bardzo ciekawa rzecz, że on ten dzień wprowadził po tym, jak doszło do jednych, bo tych, mówię, tych przypadków, ataków, bo jak oni się rozładowują? No w Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, jest dostęp do broni. Często ci ludzie właśnie mają dostęp, zbroją się, tu karabiny, to jakieś tam granaty, coś tam, wbiegają do szkoły czy do kościoła i po prostu zaczynają zabijać jak leci. No i oczywiście najczęściej też zostają zabici w związku z tym przez policję czy tam przez FBI. Tych przypadków było całkiem sporo. Biden w ogóle nie interesował się ofiarami, które giną, tylko tymi ludźmi, którzy przyjmował tę opowieść o tym, że oni dlatego się tak zachowują, że społeczeństwo jest tak nietolerancyjne. No bo jak społeczeństwo będzie tolerancyjne i społeczeństwo będzie otwarte na to, że każdy wybiera swoją własną płeć, nie wiadomo jak miałby to zrobić i na czym to miałoby, to wtedy problem zniknie. No i zobaczmy, pod tym względem Trump reprezentuje klasyczne, konserwatywne podejście. Można go pochwalić.
Tak, bo Trump akceptuje społeczeństwo, jakim jest, a Biden, wybrany przez społeczeństwo, ustawiał się na pozycji, że społeczeństwo jest niedobre, w związku z tym mamy tych terrorystów, bo oni są sfrustrowani za pomocą społeczeństwa. No, człowieku, zostałeś wybrany większością głosów, czyli akceptujesz taką formułę, że większość ma prawo być większością i że ma prawo zarządzić coś. No Biden został wybrany większością głosów, tak uważał i cieszył się z tego. No to społeczeństwo, które on krytykuje, w większości odrzuca chorych psychicznie, którzy sobie płeć zmieniają albo wybierają. No to zaakceptuj to, człowieku, bo jesteś reprezentantem narodu i ten naród taki jest.
Społeczeństwo uważa, że płeć jest cechą biologiczną, niezmienną, prawda? I w związku z tym, jeśli człowiek, a zdarzają się takie bardzo, w sensie medycznym to są bardzo tam 0,001%, takie przypadki ludzi, którzy mają jakieś tam powikłania z tym związane i tak dalej, no to takich ludzi należy leczyć. Nie może być tak, żeby...
No tak, u psychiatry, a nie u chirurga.
Nie u chirurga.
Powiem, co Trump dobrego robi, bo robi.
Reklama krótka. Kosmetyki WC. I co pan tylko jedno mydło pokazuje? Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać.
Walka o Kubę bardzo mi się podoba. Powinien ją jeszcze zaostrzyć. To jest tak obrzydliwy reżim. Byłem na Kubie w czasach Fidela Castro. Przez Kubę można było z Polski do Meksyku polecieć najtaniej. Za komuny, no to tamtędy się latało, więc byłem na Kubie. Potem byłem po czasach Obamy, albo jeszcze w czasach schyłkowych Obamy byłem na Kubie. Rozumiem, jak to jest. Znam Kubańczyków z Miami i w związku z tym moje stanowisko i moje uczucia w tej sprawie są takie, że ten reżim należy zadusić. I teraz uwaga. To samo Trump mówi o Iranie, że reżim trzeba zadusić. No to patrząc na to, co robi z Kubą i gdzie Kuba leży i że to jest hemisfera amerykańska i że połowa Kubańczyków już mieszka w Stanach Zjednoczonych i ma swoje rodziny. I najwięksi kubańscy artyści rozwinęli skrzydła po tym, jak wyjechali do Miami. No Kubanką jest Gloria Estefan, tam Celia Cruz, cała masa ich była. No więc ten reżim należy zadusić i to, co Trump robi, jeszcze podkręcił. Czyli zrobił taką blokadę, żeby stamtąd poszli raz na zawsze precz. Oni już nie chcą tej wyspy utrzymywać.
Ale nikt nie chce tej wyspy utrzymywać.
Z punktu widzenia ogólnie świata, już nie tylko tych ludzi Kubańczyków, ale ogólnie układu na świecie, zrobiłoby się chyba prościej, gdyby pod nosem Ameryki nie siedział rosyjski bądź chiński krążownik. Napięcie międzynarodowe opadłoby, gdyby Amerykanie kontrolowali sytuację na Kubie. No bo jeżeli Rusy tam ją kontrolują, no to siłą rzeczy jest napięcie, że Rusy jakieś swoje instalacje mają bardzo blisko amerykańskiej bazy Guantanamo i bardzo blisko Miami i kilku innych ważnych miast i kontrolują wjazd do Zatoki Amerykańskiej, kiedyś meksykańskiej, z której to zatoki wypływa masa ropy i gazu w świat. No to jeżeli Kuba należy, jest kontrolowana przez Chińczyków bądź ich, to to jest trochę tak jak Zatoka Ormus, czy Cieśnina Ormus.
No tak, bo tutaj wracając do początku.
Bo Kuba blokuje wyjazd ropy i gazu z Ameryki.
Moja krytyka, no i rozumiem, że też pańska, odnosiła się do tego, co Trump zrobił z Iranem, czy w Iranie.
A moja się odnosiła do tego jak?
No jak, a moja do tego,
pańska
że,
do tego co?
Że co, tak. Prawda? Ale nie wchodząc, bo teraz nie ma sensu, żebyśmy teraz znowu
robili osobny rodzinność
o Iran. Chodzi mi tylko o to, że w Polsce jest ten trybalizm sprawia, że ludzie jakoś nie są w stanie zaakceptować, że można jakiegoś polityka w pewnym aspekcie wspierać, a w pewnym aspekcie krytykować. Wszystko tak. Musi być tak absolutnie. To znaczy, albo jesteś za Trumpem i on jest geniuszem, on jest mistrzem, on wszystko najlepiej mi się zna.
Albo ma wszystkie wady świata.
Albo ma wszystkie wady
świata. Nie wolno pochwalić.
Nie wolno go pochwalić. I jakakolwiek próba. Ja raz próbowałem, pamiętam, znaczy Trump ma jeszcze cechy osobiste, które sprawiają, że coraz więcej ludzi go nie znosi. On się po prostu, ten narcyzm jego i ta megalomania na każdym kroku, ja najlepszy, ja wspaniały, ja coś tam.
No widzi pan, no, sprawia... to jest ta opowieść o Porsche. Ludzie nie czują Ameryki. W Ameryce on jest tylko trochę przerysowany w tę stronę, w którą cała Ameryka jest przerysowana. To jest kraj indywidualistów, indywidualne wolności są chronione. Szkoleni są ludzie na czempionów w szkołach. Sport zawsze jest nastawiony na to, że ktoś wygrywa. Współzawodnictwo, ale takie dobre amerykańskie współzawodnictwo, czyli jak ja z tobą wygrałem, to się z ciebie nie wyśmiewam. Tylko po prostu wygrałem, ścigaliśmy się. Oni to lubią.
Ale ja to chciałem powiedzieć tylko w takim kontekście.
I Trump jest po prostu trochę przerysowany w tym kontekście, czyli gdy się go ogląda z punktu widzenia Amerykanina wychowanego w tamtej kulturze, to jest narcyzm tylko trochę, ale wszyscy jesteśmy narcyzami i w zasadzie narcyzm do pewnego stopnia jest funkcjonalny, czyli jest dobrą cechą, bo pozwala zapomnieć o własnych wadach i skupić się na własnych zaletach i pokonać jakąś przeszkodę, której w normalnych warunkach byśmy nawet nie podejmowali przeskoczyć.
Okay, ale ja o tym mówiłem w takim kontekście i pamiętam, że tam potem był taki spór między Trumpem a jednym z zawodników amerykańskich, rzecz dotyczyło olimpiady, która ma miejsce we Włoszech. I Trump bardzo celnie tam powiedział, że on ten zawodnik zamiast się tam zajmować polityką, to powinien się zająć, powinien, czy hokejem, już nie pamiętam, jaki to była dyscyplina. No i od razu widziałem, że ludziom, moim zdaniem, bardzo zdroworozsądkowa postawa Trumpa, ale wzięcie go wtedy w obronę i stwierdzenie, że on jednak w jakiejś sprawie ma rację, sprawiło, że od razu już narasta takie nie, ten Trump jest po prostu beznadziejny, nie ma...
No dobra, trzeba brać pod uwagę to, że ludzie...
Ostatnia rzecz, jeszcze jedną rzecz, bo to jest już nie estetyka, tylko to jest merytoryczna sprawa. No rzeczywiście jakaś dziwaczne przywiązanie tej grupy pastorów wokół Trumpa na czele z tą panią White, to jest rzecz poważna, bo to robi wrażenie jakieś demoniczne, no, tam chodzą jakieś, prawda?
Ręce na niego nakładała, jakaś czarownica po prostu.
Czarownica, on jest tam szczęśliwy, poza tym to jego porównywanie się do Jezusa Chrystusa. No, to okropne po prostu. No więc, no i to i właśnie to trzeba nazwać, to trzeba powiedzieć, że na to nie ma zgody i to jest głupota i no, demoniczność, uwikłanie, nie wiadomo co, ale to nie oznacza, że Trump nie może wykonać czasem różnych sensownych posunięć.
No tam pod spodem jest ten stary, dobry człowiek, którego ktoś opętał. No tak na to patrzę. No to opętane dziecko, rodzice prowadzą do egzorcysty. Pomimo, że ono teraz jest opętane i zachowuje się jak bestia, to wiedzą, że tam w środku siedzi to moje dziecko, które chciałbym uwolnić z tego opętania. No to o Trumpie tak myślę ja.
Ale to prawdopodobnie moim zdaniem...
Był zupełnie inny, był uroczy, był pięknie starzejącym się dziadkiem, który opiekował się swoimi wnukami i poświęcił kupę majątku po to, żeby zostać prezydentem dla swoich wnuków. To było bardzo czytelne od początku. Mam pewne cechy przebojowe, które mi pozwolą zostać prezydentem. Widzę, co nie działa w Ameryce. I nie chcę, żeby Ameryka jeszcze za mojego życia została zrujnowana przez tych debili z Partii Demokratycznej i tych rajno z republikańskiej. W związku z tym przejmę Partię Republikańską i po amerykańsku urządzimy Amerykę dla moich wnuków, bo oni mają żyć w wielkiej Ameryce, a nie w upadle.
Ale to bardzo podobnie o nim mówi Tucker Carlson właśnie. Słuchałem takiej rozmowy z nim, gdzie on powiedział, właśnie mówił o tym, że znał Trumpa przecież, bo on zna go bardzo dobrze i znał go jako człowieka wręcz czarującego, człowieka, który świetnie i dowcipnego tak. I takiego właśnie rozsądnego i tak. I nagle coś się w nim, że tak powiem, zmieniło.
Jak go otoczyły te macki.
Jego te macki go otoczyły, wchłonęły. No, i dlatego teraz...
Pastorów, o pastorach mówimy, macki,
tak, czarownic. Tak, no i teraz właśnie jest tak, że my musimy w związku z tym zachować zdrowy rozum i rozróżniać te jego działania, nazwijmy to, no takie, które jeszcze są rozumne i sensowne, no niestety od tego efektu, tego omamienia, opętania, tak. Nie wiem,
poczucie humoru odpłynęło od niego, tak, jak został opętany, tak, bo kiedyś był wyluzowany, nawet jak to były najostrzejsze dowcipy i czasami połączone z wulgaryzmem, to jednocześnie były śmieszne i celne. To był najlepszy...
No teraz się zaperza na przykład.
Tak, zaperza się.
Ciągle, prawda? Jest agresywny, to był być agresywny.
A no. Kiedyś roasty robił ludziom. On był doskonałym stand-uperem, samodzielnie. Przemówienia jego na takich imprezach, gdzie normalnie się wynajmowało stand-upera, żeby napisał prezydentowi coś, on to z głowy i spod palca potrafił zrobić takie rzeczy. Był wyćwiczony w tym, telewizję rozumiał i tak dalej, więc był dowcipny, a teraz jest zawzięty.
Zawzięty, tak.
W tych miejscach, gdzie kiedyś był dowcipny, czyli potrafił przyfasolić, ale jednocześnie fakt, że robię to na wesoło i rozśmieszyłem ludzi, powoduje, że ten pojedynek jest mniej krwawy.
No i oczywiście
pojawił się
ten czynnik, jakim jest afera Epsteina.
No tak.
Akta Epsteina, prawda?
Tak, to nas ciągle złości.
To nas ciągle złości i to sprawia, że trudno nie mieć podejrzeń, że tam się jest jakaś, nie wiem, krótko mówiąc, że są jakieś materiały, które uderzają albo w niego samego, albo w jego otoczenie, no bo inaczej nie można wytłumaczyć tej zmiany, która też nastąpiła, prawda?
No jeszcze można na jeden sposób. Mogę zaproponować jako kolekcjoner teorii spiskowych.
Aha, dobrze.
Otóż...
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Być może Trump się przestraszył zawalenia całego systemu, czyli może nie chodzić o niego, ani o osoby blisko z nim związane, co jest pierwszym skojarzeniem, mają coś na niego. Jak ja go znam od lat, to był babiarz, ale nie w tym kierunku, w jakim...
Patrzył po Epstein. I perwersyjnym jak Epstein.
Tak, jak u Epsteina i ci jego goście, inni, oni wszyscy byli zboczeni w kierunku nieletnich na różne sposoby. Więc to inny typ babiarza. Trump, czyli na niego osobiście moim zdaniem nic nie mają. Mogli mieć na kogoś z jego bliskich, ale jak oglądam paletę jego bliskich, rodzina, to tam niektóry jest babiarz, inny jest ustatkowany.
Ten no to jego... było takie, tak było tak, to
nie
był
pasuje.
Taki, był taki dziwny wywiad z Melanią Trump w pewnym momencie, kiedy ona zaczęła opowiadać tak nic z gruszki, nic z pietruszki, że ona w zasadzie z tym Epsteinem, to wszystko nieprawda, że ona nie miała nic z nim wspólnego. Dziwne no, więc, bardzo oświadczenie, bo to wynikało, bo takich rzeczy się normalnie nie robi, prawda?
Tak,
bo...
wyskoczyła jak tak. Filip z Konopi z tym oświadczeniem, nikt o nic nie pytał ani nie podejrzewał. Nagle zaczęliśmy podejrzewać, że Melania coś musiała z Epsteinem, nie wiem, już sam fakt, że wiedziała, byłby obciążający, bo skoro jest żoną prezydenta, sprawa Epsteina wybucha, mamy ujawnić akta i dowiadujemy się, że ona od wielu lat wiedziała, co Epstein robił i nic nikomu nie powiedziała głośno.
To jest poważna sprawa.
To jest poważna sprawa w jej obecnej sytuacji. Czyli sama mogła nie być nieletnią, nie zrobiła niczego nieetycznego, poza tym, że widziała, co tam się dzieje i nie zawiadomiła całej reszty świata, czyli nie krzyczała larum. To być może to, a Trump bardzo żonę kocha.
No i być ale może jest też ta wersja, o której pan mówi, czyli że prawda, że to dotyczy, że on się przestraszył w tym sensie systemu, że liczba ważnych postaci życia amerykańskiego uwikłanych w sprawę Epsteina tak mocno uderza w wizerunek Ameryki i pozycję Ameryki. No krótko mówiąc, zresztą Iran to doskonale wykorzystywał, kiedy mówił o koalicji Epsteina. No rzeczywiście! No, to jest
dla mnie najbardziej prawdopodobne, że zobaczył te nazwiska i nagle stwierdził, no ale tak, ten u mnie pracuje na pozycji doskonałego ministra finansów na przykład. I ten, no dobra, to jakbym musiał pozwalniać wszystkich tych gości, to jednocześnie muszę ich zamknąć od razu za kratki. I to kim ja będę rządził?
No, a poza tym, jaki to ma efekt dla świata
zewnętrznego? Dla bezpieczeństwa Ameryki. Tak. Jeżeli na liście Epsteina jest 60% kongresmenów, no i ujawniamy ten fakt, to co muszę zrobić w następnym kroku? Muszę ich wszystkich aresztować. I kongres się pusty robi? Co robimy?
No, kongres to jest jedno, bo to jest wewnętrzna sprawa, ale druga rzecz, cała Ameryka na pozycję Ameryki. Okazuje się, że Ameryka się wali, bo
finansiera.
Imperium wartości okazuje się być imperium Epsteina.
No. No ale nagle tam z giełdy muszę aresztować ludzi. No jakaś masa aresztowań w tysiącach egzemplarzy. Ludzi zarządzających Ameryką. No to Ameryka straci zarządzających. I teraz skąd wziąć następny?
No jest jeszcze jeden czynnik oczywiście. To jest czynnik uwikłania zewnętrznego i podejrzenia, że Epstein nie działał na własną rękę, tylko że był tak naprawdę reprezentantem Izraela.
No tak.
I wtedy ten element, że nie tylko, że mamy do czynienia z wielką aferą wśród tam kongresmenów i tak dalej, tylko że państwo, które jest naszym sojusznikiem, nagle okazuje się, że jest bardzo specyficznym sojusznikiem, znaczy, bo w ramach sojuszu
Lejce
i trzyma wszystkich. Prawda, za gardło, tak.
No tak, no jest sprawa Epsteina, ja cały czas uważam, że prawda nas wyzwoli i gdyby wszystkie stanowiska czołowe musiały pójść za kratkę w Ameryce, wszystkie osoby piastujące te stanowiska, no to nagle się okazuje, że jakaś druga fala wchodzi, bo jest w Ameryce procedura, kongresmen umarł, to robimy wybory, albo następny z listy wchodzi na jego miejsce. No jakoś by Ameryka to udźwignęła moim zdaniem. Więc wolałbym prawdę.
Ja też bym wolał prawdę.
Wolałbym prawdę zobaczyć.
Tak. No, zobaczymy. Dobrze, a teraz odchodząc trochę od Trumpa.
A to jeszcze coś mi się podobało u Trumpa. Dobrze. Zaciskanie Kuby. Tak. Wenezuela. Bardzo dobrze, bo to jest drugi ten sam przypadek. Jakby państwo na mapę popatrzyli, Wenezuela leży na wlocie do Kanału Panamskiego. I przejęcie Kanału Panamskiego też mi się podoba. To są praktyczne i dobre działania Trumpa i teraz jeszcze coś robi. Dalej strzela w tych narkotrafikantes, którzy motorówkami przewożą śmierć w takich wielkich paczkach. No jeżeli ktoś nadal uważa, że Trump rozwala biednych wędkarzy, którzy z walizkami akurat prują przez Karaiby, no to niech popatrzy na filmy o wędkarzach. No, nikt takich wielkich pakunków nie przewozi motorówką, która ma najsilniejsze możliwe silniki i rozwija prędkości takie, że gdyby facet złapał jakąś rybę, to mu się wyrwała razem z barkiem.
A co w tych pakunkach niby ryby są?
No nie wiem, co ludzie myślą, bo ci, którzy...
Nie słyszałem nigdy o rybach przewożonych w takich pakunkach.
No ale ci, którzy z powodów estetycznych nie lubili Trumpa od początku, to oni uważają, że rozwala te motorówki na wodach międzynarodowych, ale nieprawnie, tak się nie robi, nie było procesu sądowego. No jak widzę takie pakunki, nawet gdybym tam woził po prostu styropian, bo lubię, to przestałbym to robić po tym, jak 144 osoby zostały zestrzelone w ten sposób.